Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Cezary Iwanowski, który jest ściśle związany z branżą budowlaną i jest jednym z inżynierów, autorów, można powiedzieć, słynnego już tunelu w Świnoujściu. Czy dobrze to streściłam?
Dzień dobry, Cezary Iwanowski z tej strony. Potroszę to jak najbardziej tak, natomiast byłoby nieskromnością powiedzieć, że tych autorów było wielu sukcesu, bowiem bez drużynowego wkładu by takiego sukcesu nie było. Jedna osoba by nie dała, nie podołała na pewno, jak i też kilka. Jest to efekt pracy zgoła ponad 80 osób będących w kadrach i zatrudnieniu spółki Tunel Świnoujście, która była dzieckiem dwóch dużych firm budowlanych w Polsce, Guhlermach Polska oraz POR Polska.
Czy był to dotychczas pana taki najtrudniejszy projekt zawodowy?
Czy najtrudniejszy? Chyba nie, ale jeden z trzech, a w sumie pierwsza pozycja z uwagi na stopień skomplikowania, jako wyzwanie i przyjemność i satysfakcji brania udziału w takim przedsięwzięciu. Bywały trudniejsze, bo nazwijmy w ramach czasowych zgoła wydające się niemożliwe do wykonania. Udawało się. Bardziej nerwowej sytuacji, a tutaj no, nazwijmy to pewną płaszczem ochronnym na nazwijmy zdarzenia nieprzewidziane bądź sytuacje, które było trzeba przewidzieć bądź przeanalizować, że to jest nowe, nieznane, nikt nie podejmie ryzyka, żeby coś zrobić na ura, że trzeba faktycznie przemyśleć, przeanalizować, przedstawić swoje wątpliwości i znaleźć jakieś rozwiązanie. I to dawało ten jakby poczucie bezpieczeństwa, że okej, trzeba się spieszyć, ale według łacińskiej doktryny spieszmy się powoli, to dawało efekt.
Dla całego regionu, ale także po prostu dla samego miasta Świnoujścia był to projekt przełomowy. Przyznajmy się,
Zgadza się.
olbrzymi, olbrzymi przełom, ale będąc często na miejscu w Świnoujściu, rozmawiając z ludźmi, stawiają oni wiele pytań, dlaczego nadal dochodzi do czasowych ograniczeń tego tunelu, dlaczego mają miejsce tam na okrągło jakieś kolejne problemy. Czy mógłby pan, rozumiem, że jest to jakieś fachowe zagadnienie, ale mógłby pan w takich prostych słowach dla normalnego użytkownika wytłumaczyć, na czym polega trudność tego tunelu i dlaczego jest tak trudno doprowadzić go do takiego ostatecznego końca, już bez usterek i bez żadnych problemów?
Trochę nam przycinało, ale rozumiem całą treść pytań. Pierwsza rzecz to mnie jako osoby, która uczestniczyła w tym procesie do pewnego momentu, mam jakąś, nazwijmy, swoją wiedzę. Oczywiście stanowi to też trochę fragment tajemnicy zawodowej, jaka mnie wiąże tutaj z firmami. W związku z czym no, o wszystkich zagadnieniach bezpośrednio
To proszę
nie
ogólnie.
mogę mówić
Rozumiem,
powiedzieć.
ale proszę ogólnie na przykład, czy polega po prostu to największe wyzwanie jest hydrologiczne, czy związane z wodą? Czy są to inne kwestie, które po prostu utrudniają funkcjonowanie, pomijając fakt, tak jak na wstępie powiedziałam, że jest to przełomowy projekt i bardzo ważny dla regionu i będąc na miejscu, mi się zdaje, jest też pełen szacunek mieszkańców do tej pracy, którą państwo wykonaliście. Z drugiej strony jest pewne zniecierpliwienie. No bo jakby już ponad pół roku minęło od otwarcia i dochodzi do ograniczeń, na co oczywiście miejscowi reagują z niecierpliwością.
Powiem tak, tak jak tutaj powiedziała, jak najbardziej jest tutaj spore wyzwanie nadal i będzie w czasie użytkowania tego obiektu, to jest matka natura. My jako ludzie, jak i też inżynierowie, nie możemy stawiać, jak gdyby też pośrednich zapór matce natury, bo matka natura zawsze je obejdzie. Tu jest szukanie kompromisów pomiędzy matką naturą a rozwiązaniami technicznymi. Kultura nowej techniki, mam wrażenie, że jeszcze w Polsce, no nazwijmy, uczy się. Bowiem niektóre rozwiązania, czy na naszej zachodniej granicy, czy też na Bliskim Wschodzie, bądź w Japonii, uczą się, jak nie walczyć z naturą, a współpracować. Na tym się jest parę tego typu rozwiązań technicznych, gdzie pozwala się na pewny efekt wpływu matki natury, żeby, że tak powiem, ona mogła mieć, pokazywać swoją siłę, ale to w kontrolowany sposób. I w tym momencie my jako ludzie nie jesteśmy w stanie na tym zapanować. Natomiast jest to oczywiście obiekt świeży i są pewnego rodzaju zdarzenia, które były przewidziane w programie budowy i konstrukcji. Natomiast na te różne okoliczności a niestety jest potrzebna ingerencja człowieka w czas przybywania. Natomiast to są jeszcze inne aspekty całej sprawy, to jest to, że użytkownik też się jeszcze uczy swojego tunelu. Powstają różnego rodzaju pytania i komisje przeglądają całą resztę. Mało kto wie, że aby wejść do pewnych pomieszczeń w tunelu, to niestety nawet pójść sprawdzić, czy słabowa, czy żarówka świeci, czy dobrze pokazuje czujnik, czy nie, to trzeba wejść w pewnego rodzaju zakresy tunelu, gdzie zgodnie z instrukcją należy zrobić turn off, czyli wyłączamy tunel, nikt nie może z niego korzystać, bo w razie jakiegoś zagrożenia ten system jest wyłączony i my pozbawiamy ten okręt jakiejś strefy bezpieczeństwa. A że życie jest przewrotne, lubi wybierać różne zdarzenia, bo jak prześledzimy jakiekolwiek przyczyny katastroficzne, no to mamy szereg jak gdyby zbieżnych, różnych wątków, które doprowadzają do jakiegoś nieszczęśliwego faktu. W związku z czym procedura bezpieczeństwa tunelu wymaga, ażeby wyłączyć ten tunel. Proszę zauważyć, że też użytkownik wybiera takie momenty, jest to przeważnie pierwsza, czwarta w nocy. Przez te 3 godziny najmniej uciążliwe dla całego, dla użytkowników, którzy mieliby się pojawić w tymże tunelu. I to jest główna, że tak powiem, przesłanka, żeby wykorzystywać co tydzień, co 2, czy tam co 3 tygodnie, teraz nie jestem na bieżąco, obserwuję już lokalne media i widzę informacje, widzę częściowe komentarze. Wiem, że ta sytuacja po jakimś czasie staje się, może być irytująca, no ale na przykład mamy tunel pod Martwą Wisłą i obecnie bodajże niedawno też był zamykany na przegląd techniczny. Tak jak mówiłem, ten tunel mało też jest znana informacja, bowiem chyba dyrektor Michał Wójcik podczas i Bulent Ozimir podczas ceremonii otwarcia zaznaczyli, że to jest w sumie najszybciej wybudowany tego typu obiekt w ogóle tutaj w Europie. Prześledziliśmy inne obiekty i tak szybko to zrealizowało z projektem i realizacją w innym terminie. I ten obiekt, gdzie normalnie obiekty w trakcie jakichś prac wyposażeń, prac serwisu, znaczy inaczej wyposażenia tego tunelu w inne konstrukcje, mają część na obserwację bądź sprawy nauki tego tunelu, no tutaj na tą naukę użytkownik też nie miał za dużo czasu. Zespół jest też młody, jest cały czas wymiana pomiędzy użytkownikiem a wykonawcami różnych podsystemów informacji. Są wprowadzane pewnie pewnego rodzaju modyfikacje. Wszystko potem generuje, że no niestety trzeba pójść w pole i to sprawdzić. No i też stąd te wyłączenie, bo proszę zauważyć, że to są jedno 3 godziny z wyłączeniem.
Czy Świnoujście, ale także ta niemiecka część, bo bardzo wielu turystów niemieckich także korzysta z tego tunelu, mogą no, mieć tą nadzieję, że w sezonie letnim tych ograniczeń będzie mniej, że z upływem czasu, gdy dojdzie już do pełnej sprawności tego tunelu i wszystkie jeszcze zagadnienia się rozstrzygną, czy zostaną rozstrzygnięte, można mieć na przestrzeni na przykład następnego pół roku czy roku nadzieję, że ograniczenia te po prostu znikną.
Powinny zamknąć tematy modernizacji bądź przeglądu danych instalacji.
Myślę, że to mieszka.
Oczywiście jeszcze, jak ja bym mówił to tylko jedną rzecz. Oczywiście, jeżeli w trakcie realizacji na przykład użytkownik też nie będzie chciał zamontować jakichś nowych systemów, to jest obiekt, który funkcjonuje, mogą się pojawić nowe potrzeby, no to wiadomo, że wówczas będzie taka konieczność.
Po tym długim projekcie tunelu Świnoujściu, jak pan teraz, jakby z perspektywy czasu na to patrzy, czy jeśli miałby pan dzisiaj taką skomplikowaną ofertę kolejny raz, brałby pan znów udział? Czy jest to tak trudne i eksploatujące też pana jako inżyniera, że potrzebuje pan pewnej przerwy od takich wielkich projektów?
Powiedziałbym, że każdy rasowy inżynier, jakby powiedział, żeby nie brał, to by skłamał. Więc nie ukrywam, że oczekuję w chwili obecnej na podobnego typu wyzwania. Tak jak mówiłem, każdy dzień, jak tutaj ładnie mówiliśmy, i proszę wybaczyć za product placement, to był jak dzień z Discovery Channel. W związku z czym każdy dzień był nowym programem poznawania, nauki i rozwoju. Więc każdemu inżynierowi życzę tego typu pracy, który każdy dzień czyni pomimo wysiłku i trudu, satysfakcji.
Mi się zdaje, że była to przepiękna oda nieomalże do zawodu inżyniera, bo jest to naprawdę piękny zawód, który powinien być też społecznie bardziej znany i szanowany, bo państwo tworzycie naprawdę niesamowite przecież rzeczy. Moje myśli, jak pan tak opowiadał o wyzwaniach tego tunelu, wręcz taki pionierski czyn. Wie pan, pomyślałam o zaporze w Solinie. W swoim jakby historycznym czasie był to też taki pionierski projekt. Ciekawa jestem, jakie będą w naszym kraju następne. Dyskutujemy o CPK, dyskutujemy o bardzo wielu nowych projektach infrastrukturalnych. Czy gdzieś są jakieś przemyślenia, są jakieś w jakimś tam horyzoncie czasu? Mówimy tutaj o planach, tak? Jest mowa gdzieś też o kolejnych nowych tunelach. Wie pan coś o tym?
Jak najbardziej, zauważywszy, że zarówno Generalna Dyrekcja, jak i Polskie Linie Kolejowe oraz no, przez panią wspomniany projekt CPK i mam nadzieję, że szybko znajdzie się pomiędzy też tymi dwoma jednostkami głównymi, które w chwili obecnej prowadzą dogmat nad całą głównymi realizacjami w kraju. To tak, bowiem tak jak CPK wiąże kolej poniekąd też Generalną Dyrekcję, jak i Polskie Porty Lotnicze ze sobą. Mam nadzieję, że tutaj rządowi się uda poukładać koordynację i w końcu odblokować realizację na tym etapie. To jak najbardziej, biorąc pod uwagę rejon Łódzkiego, gdzie powinni już w chwili obecnej część komór startowych ma miejsce, jest przygotowanie do ich realizacji, no to tutaj będą te tunele do realizacji. Sama infrastruktura wokół głównego portu CPK będzie wymagała też ogromnych przedsięwzięć tunelowych i przygotowania podziemnego. Natomiast oprócz tego, no, Generalna Dyrekcja na S19 ma dwa potężne kompleksy tuneli do wykonania, z czego jeden jest już prawie w przygotowaniu, fragment realizowany przez spółkę Mostostal i Acciona. No, drugi jest w chwili obecnej w przygotowaniu wyłonienie głównego generalnego wykonawcy, gdzie m.in. Gulermak i Budimex są w chwili obecnej w jakiejś predysponowanej pozycji, że może im się to uda przejąć to zadanie. Na kole i taki największy wisienka na torcie, na który powiedzmy świat tunelowy w Polsce pewnie czeka, no to jest dwa tunele, dwie tuby, 5-kilometrowe zachodnie obejście Szczecina, gdzie chyba większość nawet tej ekipy z tunelu Świnoujście, myślę, że nikogo nie obrażę, niejaki zdradzę, że wiele osób by chciało tam wrócić i pokazać swoje doświadczenie i wkład w ten największy tunelowy projekt, jaki jest na tą chwilę planowany u nas w kraju. Ale też, jak wspomniałem, polskie linie kolejowe też mają parę ambitnych tematów. Tu m.in. Gulermak i Budimex mają z Mordarka Męcina taki dosyć też bardzo ambitny, nowatorski, jak na polskie warunki, projekt. Więc tu tylko kibicować i jest to miejsce, gdzie można się rozwijać na tle europejskich inwestycji.
Wspaniały facit, więc tunelowy fach z wielką przyszłością krajową, ale także międzynarodową. Serdecznie dziękuję panu. Do usłyszenia.